Istotą tych rekolekcji jest Jezus Chrystus i wejście na drogę wiary, na drogę nawrócenia, a tym, co nas leczy, uzdrawia, które daje moc, jest Bóg, który kieruje do nas Słowo. Słowo, które, jak mówi prorok Izajasz, wywiera zawsze skutek. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Tak również Słowo, które wychodzi z ust Boga, to Słowo jak ziarno rzucone w ziemię musi obumrzeć. I ważne jest, na jaki grunt pada. Pamiętamy przypowieść o siewcy. Ziarno padło, spada w różne miejsca. Na drogę, na ziemię skalistą, pełną cierni i na ziemię żyzną. Każde z tych ziaren w jaki sposób przynosi owoc. To na drogę bardzo krótkotrwałe, bo nie zapuszcza korzeni, ale które ziarno nie przynosi żadnego owocu? Ziarno, które zostaje w ręce. Po to zostaliśmy zaproszeni na te rekolekcje, aby tak słuchać Słowa Bożego, by również tym Słowem żyć. To Słowo siać, nie zatrzymywać dla siebie, bo wiara nie jest czymś prywatnym. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. To piękne Słowo, które nas zaprasza do takiego słuchania, do takiej modlitwy, która będzie przemieniać nasze serce, do modlitwy, która będzie wprowadzać nas w taki klimat, kiedy będziemy chodzić w obecności Pana Boga. Kiedyś słyszałem określenie na jednego człowieka, którego znam osobiście, że dużo się modli, czyta Pismo Święte, rozważa to Słowo. Ktoś o nim powiedział, charakteryzując go, mówił, że od niego pachnie Bogiem. A jaki zapach ma Bóg? To pełna pokory, postawa miłości, dobroci, miłosierdzia. I tego uczy nas modlitwa, żebyśmy tak przeżyli te rekolekcje, żeby inni powiedzieli, że pachnie od nas Bogiem. Modlitwa jest czymś podstawowym w życiu duchowym. Jeśli ktoś się nie modli, to trudno powiedzieć, że prowadzi głębokie życie duchowe. Najważniejsze jest, abyśmy się modlili. Jest tylko pytanie, czy my umiemy się modlić. Wydaje się, że czasami nie. Mamy problemy z modlitwą. Dlaczego? Różne są tego przyczyny. Ale bądźmy szczerzy, czy ktoś nas wprowadził w świat modlitwy? Modlitwa ma wzrastać wraz z nami. Inna jest modlitwa dziecka, młodego człowieka, inna jest modlitwa młodych małżonków, inna modlitwa w dojrzałym wieku, inna będzie modlitwa kapłana, bo ona ma z nami rosnąć, a my mam żyć modlitwą, to znaczy żyć tym, co przeżywam i to rozważać. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa Chrystusa, w Jego Syna. I w nim możemy wołać Abba Ojcze. Kiedyś czytałem świadectwo o pewnej kobiecie ze wsi, prostej niewieści, która, gdy modliła się modlitwą Ojcze Nasz, której Jezus Chrystus dzisiaj nas uczy, nigdy nie dokończyła tej modlitwy. Zawsze zatrzymywała się na pierwszym wersecie Ojcze Nasz. I nie mogła iść dalej. Prawda, że Bóg jest moim Ojcem, była tak mocną, dobrą nowiną, że nie mogła być w stanie dalej się modlić. Dalszą treścią tej modlitwy rozważała to słowo, dziękowała Bogu, że mogę się do Niego zwracać Ojcze, Abba, Tatusiu. Tak dzieci zwracają się do swoich ojców. Jaka intymność, jaki ładunek emocji. Z czym jeszcze kojarzy się zwrot Tatusiu? Przywołuje dobroć, życzliwość, opiekę, miłość, troska, bezpieczeństwo, że w Jego dłoniach i w Jego ranach jest nasze zdrowie i życie i nasze uzdrowienie. Dlatego to jest zaproszenie do takiej modlitwy, do wytrwałej modlitwy, abyśmy nie ustawali w niej. Kto modli się, ten będzie wchodził w klimat obecności Pana Boga. Maryja jest tego wzorem. Artyści przedstawiają scenę zwiastowania, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Maryi. Maryja trzyma w ręku psalmy i modli się psalmami. Rozważa Słowo Boże. Człowiek, który w świetle Słowa Bożego układa swoje życie, będzie pełnił wolę Ojca. Będzie szukał tego, do czego Pan Bóg zaprasza. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, Panie. I trzeba dzisiaj rozeznać, jaka jest wola Ojca, do czego Pan Bóg zaprasza. Człowiek, który się modli, będzie miał światło. Na te rekolekcje Pan Bóg nie zaprosił nas po to, aby nam zabrać krzyż, cierpienie, chorobę, kłopoty, trudności. Nie. Bo Jezus mówi, jeśli chcecie iść za mną, weźcie swój krzyż i mnie naśladujcie. Jest w nas taka pokusa, żeby iść do miejsc świętych, do Matki Bożej, Królowej Pomorza i wołać, Panie, zabierz ten krzyż. Ale to jest pokusa złego. To jest pokusa szatana. Trzeba w tym miejscu trwać na modlitwie. Trzeba wołać o miłosierdzie i mieć serce skruszone, bo takim sercem Pan Bóg nigdy nie gardzi. Ale czas rekolekcji, czas modlitwy jest nam po to potrzebny, aby mieć światło. Światło od Boga, byśmy szli w świat i nie gorszyli się złem, które spotykamy. Abyśmy w świecie pogańskim umieli rozeznać, co jest dobre, a co złe i wybierać dobro. Do tego potrzebna jest nam siła. To wszystko nas zaprasza do tego, abyśmy odkryli Kościół jako nasz dom. Żeby Kościół był odczytany, że to jest moja matka, która mnie rodzi do nowego życia, która mnie upomina i daje mi słowo, wskazanie, jak mam żyć. Jak dobra matka ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe, daje mi słowo, żeby jak światło w ciemności świeciło, ale również karmi, abym nie ustał w drodze. Matka zatroskana o swoje dzieci. Trzeba w tym roku duszpasterskim odkrywać Kościół jako nasz dom, w którym się dobrze czuję, rozumie. Pozwólcie, że przytoczę słowa księdza Jana Twardowskiego. Lubię chodzić w kościele z dużą tacą, słuchać, jak dziwnie pieniądz o dno głucho stuka, Gdy ktoś od nawy głównej przepychać się zacznie, babcia szpilą u kole penitent ofuka. Gdy ktoś pobożny cicho posądzi o chciwość, a pani z parasolem obmówi, że żebrze. Nareszcie mogę widzieć swą twarz nieszczęśliwą, odbitą z kolorami na wesołym srebrze. A czasem marzę sobie, z tego wzrosną wieżę, kaplice, które piękniej przebudować trzeba, a ludzie sądzą dalej, że proboszcz z wikarym zachodzenie z tacami nie pójdą do nieba. Kościół, który jest naszym domem, to Kościół, który jest naszą matką, ale nie możemy zapomnieć również o tym wymiarze materialnym. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. W 2002 roku ukazał się krótki, zaledwie 7-minutowy film anonimowany Tomasza Bagińskiego zatytułowany Katedra. Od razu zdobył on pierwszą nagrodę na największych światowych targach grafiki komputerowej i efektów specjalnych w San Antonio w Stanach Zjednoczonych, a w 2003 roku otrzymał nominację do Oscara. Anonimowany film opowiada historię pielgrzyma zwiedzającego tajemniczą, gigantyczną, niedokończoną katedrę stojącą na wysokim urwisku. Wraz z niosącym lampę głównym bohaterem przemierzamy korytarze, przyglądamy się motywom zdobiącym ściany i zaczynamy podejrzewać, że to nie jest zwykła budowla. Tajemnica objawi się w momencie, gdy katedrę oświetli wschód słońca. Twarze rzeźb stanowiących zwieńczenie filarów zaczynają ożywiać, a dotknięty światłem pielgrzym pada na kolana, by jak ziarno wsiane w ziemię zacząć rosnąć strzelistymi pędami ku górze. Gdy nastaje dzień, pielgrzym staje się kolejnym filarem budującej się katedry. Śliczny obraz. Pielgrzym z katedry Bagińskiego staje dziś pośród tych murów, sklepień i filarów, by dziękować Bogu za to, że wybrał to miejsce i uświęcił. To miejsce jest omodlone. W tym miejscu wielu ludzi dojrzewało do wieczności i raduje się oglądaniem baranka paschalnego, wpatrując się w jego oblicze. Tylu ludzi upiększało tę świątynię, odnawiało, poświęcili na wyłączną służbę Bożą najwyższemu i najwspanialszemu Bogu, któremu chcą oddawać chwałę w tej świątyni, gdzie patronuje i króluje Matka Boża, Królowa Pomorza, Pani Piasecka, Matka Jedności. Tutaj udzielany jest chrzest, gdzie łaska uświęcająca przemienia ludzkie dusze i wszystkie sakramenty. Tu w konfesjonale miłosierny Pan przywraca piękno tym żywym świątyniom serce, które zostały zaśmiecone i zbrudzone grzechem. Tutaj przy stole Słowa Bożego ubogaca prawdą, a przy stole eucharystycznym karmi swoim ciałem i krwią. Tutaj w tabernakulum Bóg jest zawsze z nami, a gdy Go zaprosimy, przychodzi do żywych świątyń naszych dusz i pomaga nam iść w stronę życia przez ciasną bramę. Świątynia ta jest przypomnieniem, jak Bóg jest wspaniały i wielki. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Spotkałem kiedyś pewną ciekawą, pouczającą historię. Opowiada ona o tym, że w jednej z wiosek ukończono budowę nowego kościoła. Ludzie, którzy przybyli z całej okolicy, aby zobaczyć jego poświęcenie, byli pod ogromnym wrażeniem uroczej, drewnianej świątyni. Wszystko było dopracowane do ostatniego szczegółu. Ludzie podziwiali lekkość konstrukcji, piękno witraży, kunszt obrazów i haftowanych obrusów. Tymczasem na dachu mały, tani gwóźdź. Podtrzymujący jeden z gontów gorzko płakał. Dlaczego nikt go nie zauważył? Dlaczego wszyscy podziwiali tylko okna, malowidła, obrusy, witraże? W rozżaleniu pomyślał sobie, skoro nie znaczę nic, to nikomu nie będę przeszkadzał i jeśli mnie tu nie będzie, nikt mnie nawet nie zauważy. Dlatego postanowił odejść. Wysunął się więc z dachu, potoczył na ziemię. Gdy w nocy nadeszła burza, gąt, z którego wyskoczył gwóźdź, obluzował się i oderwał, zostawiając w dachu dużą dziurę. Deszczówka zalała obrusy, dywany i księgi liturgiczne, a gwóźdź, cóż, zatonął w błocie. Tu nie tylko nikt o nim nie wiedział, ale też bardzo szybko został pożarty przez rdzę, która go nie oszczędziła. Gdyby siedział na dachu, pełniąc swoją funkcję, nie tylko uratowałby Kościół przed zalaniem, ale sam skorzystałby na tym najbardziej. Być może ktoś w Kościele powszechnym czuje się niedostrzegany, niedostrzegalny, mało ważny, mało znaczący, jak ten mały gwóźdź na dachu. Sobie ktoś pomyśli, kto tam o mnie pamięta? Nikt mi nie dziękuje, nikt mi nie wymienia z imienia i nazwiska, czy ja jestem w kościele, czy nie, czy angażuję się w życie parafii, czy nie. Może zastanawiam się, po co jestem komuś potrzebny. Pamiętaj, bracie i siostro, że to może właśnie twoja wierność, twoje zdrowe świadectwo powoduje właśnie to, że do wnętrza naszego Kościoła nie dostaje się deszcz wszechobecnych drwin, tych, którzy chcieliby wiarę wyśmiać, wyszydzić, rozmyć, wydrzeć serca człowieka. Dopóki będziemy trwali na swoim miejscu, wiernie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w Kościele, obowiązki męża, obowiązki powołania żony, rodzica, dziecka, ucznia, pracownika, księdza. Dopóki będziemy trwali w Kościele na swoim, może nie najbardziej eksponowanym miejscu, ale ważnym miejscu, dopóty będziemy chronić innych i sami będziemy bezpieczni od zakusów szatana, bo Kościół to my, drodzy. Jest taki, jacy my jesteśmy. Kościół jest święty świętością Chrystusa, ale ta wspólnota jest umocniona świętością mojego życia albo osłabiona grzechem ciężkim. Kościół tak modli się, jak ja się modlę. Kościół tak głosi Ewangelię, tak jak ja głoszę. Kościół tak pomaga biednym, potrzebującym, jak ja to czynię, jak ja potrafię służyć. Kościół zauważa innych, tak jak ja zauważam. Jestem częścią tego pięknego witrażu i nie mogę powiedzieć, że ta mała, maleńka cząstka jest mało istotna, bo jeśli braknie witrażu małego elementu, to traci obraz, swój kunszt i piękno. Sobór Watykański II wprowadził takie określenie, że Kościół jest to mistyczne ciało Chrystusa, a więc w tym organizmie wszyscy jesteśmy ważni. Nie mogę powiedzieć, że co tam boli mnie mały palec, byle mnie głowa nie bolała, bo nawet najmniejszy element w naszym organizmie, jeśli cierpi, cierpi cały organizm. Wszyscy jesteśmy ważni. W oczach Bożych jesteś ważny. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, ale Kościół jest to miejsce, w którym spotykam Boga żywego. Ale jakże ważne są zadania i funkcje i powołania w tym domu. Staję się naprawdę wolnym i w tym domu spotykam Boga samego, Boga żywego, który odnawia mnie, moją świątynię. Bo grzech nas oszpecił i grzech nas zniewolił, ale tak bardzo potrzeba, żeby każdy wypełniał swoje zadanie. Kościół, odczytując znaki czasu, mówi, że dzisiaj najbardziej parafia jest żywotna i najbardziej czytelna wiara, jeśli tworzy się w parafiach małe wspólnoty i małe grupy. Wśród dzieci, wśród młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oaza, liturgiczna służba ołtarza, Caritas, Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Domowy Kościół, czy inne grupy, wspólnoty, stowarzyszenia. Warto, kochani, jeśli chcemy, aby ta nasza parafia, sanktuarium w Piasecznie, o którym słyszą i wiedzą ludzie nawet za granicą, jeśli ma być żywa, to nie mogę stać się anonimowy i powiedzieć, co tam, ja jestem takim gwoździem mało zauważalnym, ale potrzeba tworzyć wspólnoty, żywe wspólnoty, gdzie jest proklamowane i głoszone Słowo Boże, gdzie jest modlitwa. Chciałbym was, kochani, zaprosić do tego, aby tworzyć wspólnoty modlitewne również. Nie tak dawno na maila otrzymałem taką wiadomość zatytułowaną Duchowa adopcja kapłanów. A w niej przeczytałem informację, że zostałem adoptowany najpierw na miesiąc, później na 2 miesiące, a w połowie lutego otrzymałem e-maila, w którym była wiadomość, że moja adopcja została przedłużona i zostałem zaadoptowany do końca życia. Sobie pomyślałem, Bogu niech będą dzięki, że nie jestem sierotą, że ktoś mnie zaadoptował. I kiedy głosiłem rekolekcję dla studentów, jedna młoda studentka podeszła i mówiła, miałam tego nie mówić, ale tak jakoś chcę się podzielić, że to ja księdza zaadoptowałam i modlę się codziennie za księdza. To piękne. Różne są formy modlitwy za kapłanów. Może znana również jest margaretka. Margaretka to kwiat. 7 płatków, 7 dni tygodnia. Kiedy prowadziłem w jednej parafii misję, na zakończenie misji otrzymałem taką margaretkę. Na płatkach wypisane były przy poszczególnych dniach tygodnia wypisane imiona i nazwiska ludzi, którzy mnie niosą na tych noszach i przedstawiają Jezusowi. Piękne. Więc jeśli ktoś ma serce wrażliwe, módlcie się za nas, kapłanów. Tak bardzo potrzebujemy waszej modlitwy i tworzenia właśnie takich wspólnot modlitewnych. Zachęceni również do tego, aby wspierać i budować dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Tam, gdzie człowiek broni życia, tam demon będzie szalał i wściekał się, bo on jest przeciwnikiem życia. On jest aniołem śmierci. Diabolos jest tym, który dzieli. On będzie nękał, kusił i prowadził do śmierci. Dlatego trzeba modlić się za matki, które pod sercem noszą dzieci, za młodych ludzi, aby w sposób odpowiedzialny przeżywali swoją młodość i by małżeństwa były otwarte na życie. Trzeba wielkiej modlitwy. I modlitwa ma tutaj niezwykłe znaczenie. Przyznam się, że z wielkim wzruszeniem wysłuchałem jakieś 2,5 miesiąca temu informacji, kiedy w internecie przeczytałem, a później telewizja powtórzyła informację, że we Włoszech niewiasta w stanie błogosławionym, brzemienna, poddała się badaniu i podczas wnikliwego badania aparatura wykryła, że dziecko ma 6 palców. Więc prawo pozwalało na to, aby poddać aborcji, zabić dziecko. U nas też taką ubraliśmy w pierwsze piękne słowa, eugenika, selekcja. Selektywnie wybierać, że ten się nadaje, ten jest kaleka, odrzucić. A in vitro czym jest? Po to, żeby wybrać kogoś, kto ma piękne oczy, będzie miał takie, a nie inne kody genetyczne, po to, żeby wybrać człowieka takiego, którego sobie marzę, kosztem tych, którzy muszą umrzeć. A idziemy dalej, żeby leczyć, chronić życie, urodę, przedłużyć życie kosztem zabijania innych. I ta niewiasta zdecydowała się, że nie chce mieć takiego dziecka, kalekiego, z 6 palcami i zabiła dziecko w swoim łonie. Ja z podwójnym jakimś zażenowaniem przeczytałem te informacje i usłyszałem, bo sobie pomyślałem, gdybym dzisiaj począł się we Włoszech i miał taką mamę jak ta niewiasta, na pewno bym się nie urodził. Bo ja urodziłem się 6 palcami. U jednej i u drugiej ręki. Mam tu ślady operacji. Boże, do jakiego momentu doszliśmy? Człowiek, zamiast dziękować za życie, które jest darem i łaską od Boga, odbiera życie i zabija. Trzeba wielkiej modlitwy. To jest troska o Kościół. To jest troska o tę wspólnotę, w której żyjemy, wzrastamy i uświęcamy. Matko życia, Matko pięknej modlitwy, Matko Słowa Bożego, ratuj nas. Amen.